Gazprom zaproponował Polsce rozbudowę gazociągu Jamał-Europa. Także dziś szef koncernu Gazprom Aleksiej Miller i prezes spółki Europol Gaz Mirosław Dobrut podpisali, jak poinformowała agencja ITAR-TASS, memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa. Gazprom potwierdził podpisanie tego memorandum. O podpisaniu memorandum nie wiedział nic premier Donald Tusk, minister skarbu Mikołaj Budzanowski, nie wiedziało także Ministerstwo Gospodarki. Warto przypomnieć, że w spółce Europol Gaz 48% udziałów posiada rosyjski Gazprom, 48% polskie górnictwo naftowe i gazownictwo nadzorowane przez resort Skarbu Państwa i 4% spółka Gaz Trading S.A. Udziały w niej ma m.in. PGNiG. I co jeszcze ważne, w Radzie Nadzorczej spółki Europol Gaz zasiada po 4 Polaków i Rosjan, zaś przewodniczącym jest Aleksandr Miedwiediew, jednocześnie wiceprezes Gazpromu. Naszym gościem jest pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, jak to możliwe, że Donald Tusk, Mikołaj Budzanowski, Ministerstwo Gospodarki nic nie wiedzą o takim podpisaniu memorandum?
Kiedy Donalda Tuska drugiej czy możliwe. Możliwe jest również to, że w rzekomo suwerennym 40-milionowym narodzie ponad głowami obecnie rządzących są zapowiadane inwestycje w sposób oczywisty godzący w nasz interes ekonomiczny, w nasze bezpieczeństwo energetyczne. To w końcu ten rząd i ten premier i ci ministrowie doprowadzili do sytuacji, że wcześniej wbrew naszym żywotnym interesom pod dnie Bałtyku został poprowadzony pociąg Nord Stream i to w taki sposób, że ograniczył w dużym stopniu możliwości rozwoju nowo budowanego portu w Świnoujściu na Bałtyku. I w końcu jest coś charakterystycznego, że te informacje pojawiają się na parę dni przed kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej, bo tak naprawdę są owocem tej polityki, którą ten rząd i ten premier podjęli po 2007 roku, kiedy przejęli stery władzy z rąk swoich poprzedników, czyli z rąk Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy nastąpiło to zdumiewające zbliżenie między Władimirem Putinem, ówczesnym premierem, a Donaldem Tuskiem. To wtedy podjęto strategiczne i niezwykle tragiczne w skutkach decyzje mające na celu osłabienie pozycji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wtedy nie wiadomo, o czym konferował na sopockim molo Donald Tusk z Władimirem Putinem. To wtedy w końcu odeszli obecnie rządzący od tej polityki, również polityki w tym wymiarze naszego bezpieczeństwa energetycznego, którą prowadził świętej pamięci Lech Kaczyński wspólnie z republikami Azji Środkowej i Centralnej. I wtedy, kiedy zapadła decyzja o budowie gazoportu jako elementu naszego bezpieczeństwa energetycznego, minister Sikorski, minister Grat i sam pan premier Donald Tusk zapowiadali rewizję tej polityki Lecha Kaczyńskiego, a dzisiaj skutkuje to tym, o czym ojciec na wstępie powiedział. Rzeczywiście spółka nadzorowana przez ministra Skarbu Państwa poprzez udziały PGNiG i poprzez jakby wzajemne równoważenie się strony polskiej i rosyjskiej, zarząd Europol Gazu nie może podjąć decyzji tylko głosami rosyjskimi albo tylko głosami polskimi. Tu musi być konsensus. Podejmuje memorandum w sprawie budowy, która w sposób oczywisty godzi w nasze interesy.
A w remisowych głosowaniach decyduje głos przewodniczącego, czyli Miedwiediewa.
No tak, ale ten głos musiałby być... Nie, ale to chyba chodzi o Radę Nadzorczą, a nie o zarząd.
W Radzie Nadzorczej tak, Europolu Gaz.
W Radzie Nadzorczej, a ja mówię o zarządzie. O zarządzie, gdzie musi być konsensus, bo tam jest 4 do 4, a przewodniczącym jest Polak w zarządzie. Natomiast w Radzie Nadzorczej tak, to ojciec ma rację, że tam głos decydujący jest po stronie rosyjskiej. Ale jakby niezależnie od tego, no jest to informacja porażająca i przerażająca, bo to znaczy, że w sprawach niezwykle istotnych w tym wymiarze naszego bezpieczeństwa ekipa Tuska jest jak dzieci we mgle. Jest rozgrywana przez Rosjan, jest ogrywana przez Rosjan, jest upokarzana przez Rosjan. Tylko, że skutki tego będziemy ponosić my wszyscy. Bo to, co miało być na przykład elementem uniezależniającym nas od dostaw rosyjskiego gazu, czyli właśnie budowany gazoport w Świnoujściu, nie jest dla nikogo tajemnicą, a dla mnie jako posła województwa zachodniopomorskiego szczególnie, że jest ten projekt w totalnej rozsypce. To opóźnienia idą już nie w miesiące, ale wręcz w lata. Jeden z najważniejszych podwykonawców, włoska firma Sinepec, której Budzanowski za pośrednictwem swojego kolegi, którego oddelegował do polskiego LNG prezesa Wardzińskiego, pieniądze już w dużej mierze wypłacił. Sinepec teraz, czyli ten włoski podwykonawca, jest bez mała w stanie upadłości. To samo jedno z konsorcjum budujące gazoport, polska firma PBG również. Drogi ojcze, to wszystko obrazuje jak soczewce, jak rozgrywany i ogrywany jest Tusk do spółki Sikorskim, że o Budzanowskim nie wstąpię, bo są to w tej chwili dzieciaki, można by powiedzieć, wręcz w piaskownicy. No a Rosja konsekwentnie realizuje swoją strategię zapewnienia sobie wpływów poprzez źródła energii.
Panie pośle,
można by powiedzieć, że śmiesznie, gdyby nie było tak straszno, jak w tych informacjach, które tutaj zostały przedstawione.
No niestety premier Donald Tusk na temat podpisania memorandum nic nie wie, Mikołaj Budzanowski nic nie wie, Ministerstwo Gospodarki nic nie wie, a przypomnę niedawną wypowiedź ministra finansów, że i jego tu wspomnę, Jacka Rostowskiego, który jest zszokowany propozycją OFE, by emerytom wypłacać emerytury jedynie przez 10 lub 15 lat. No i ja nie byłbym zszokowany tym pomysłem, ja bardziej byłbym zszokowany na miejscu ministra stanem finansów i w ogóle chyba stanem tej Zielonej Wyspy, którą od 6 lat rządzi koalicja PO-PSL. Bo to jest chyba powód zszokowania, bo jeżeli Donald Tusk, Budzanowski nic nie wiedzą o podpisaniu memorandum, tak ważnego memorandum, Rostowski jest zszokowany tym, co mówi OFE, no to w jakim kraju ja żyję, panie pośle?
No to jest to kraj zwijany. Jest to kraj zwijany i wręcz likwidowany przez tę ekipę w każdym wymiarze. Tak jak likwidowana jest Polska Powiatowa poprzez likwidację sądów, poprzez likwidację Poczty Polskiej, poprzez likwidację posterunków policji, ciągów komunikacyjnych. W wymiarze polityki zagranicznej mamy kabotyńskiego ministra wypisującego głupoty na Twitterze i dezawuującego i ośmieszającego siebie i Polskę, którą reprezentuje. W wymiarze polityki ekonomicznej i gospodarczej mamy ministrów, którzy, tak jak już mówiłem, wspomniany Budzanowski jak dziecko we mgle, co innego mówi rano, co innego po południu, co innego wieczorem. Premiera polskiego rządu mamy, który chwali się również na Twitterze tym, że ulepił bałwana. W kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej zapowiada, że wyjeżdża do Norwegii. No i żeby wspomnieć tego bakałarza, którego przywiózł z Londynu, nie wiedzieć czemu nazywanego profesorem, czyli ministra Rostowskiego, który, i teraz nawiązanie do tego, o czym ojciec mówił, mija pierwszy kwartał tego roku i my już mamy wykonanie 60% zapowiadanego deficytu na ten rok. Taką dziurę w budżecie i w systemie finansów publicznych zorganizował nam wspomniany Rostowski. I ojcze, no i rzeczywiście aż strach się bać i nie wiedzieć, co powiedzieć przyszłym emerytom, jeżeli z jednej strony w dużej mierze w mojej ocenie i w mojej opinii złodziejskie i oszukańcze przedsięwzięcie, jakim były stworzenie otwartych funduszy emerytalnych, skutkuje tym, że napijana jest kapsa tylko tym funduszom, bo niezależnie od wyników, jakie osiągają, nawet jeżeli będą osiągali straty, to mają prowizję z naszych pieniędzy odprowadzanych na ich konta 9% zysku. Dzisiaj kobiety, które już przeszły na tę emeryturę w ramach OFE, dostają z tego OFE 50 zł emerytury. To nie jest pomyłka. 50 zł. Więc za 10 lat, za 20, nawet jeżeli by to zostało podwojone czy potrojone, to te emerytury z OFE będą na poziomie 150-200 zł, więc to oszukaństwo, które zostało tutaj Polakom przedstawione, kiedy OFE było wprowadzane, że będziemy, prawda, żyć pod palmami i przyszli emeryci będą wyjeżdżać do ciepłych krajów, skutkuje tym, że kabza jest nabijana tylko i wyłącznie tym, którzy tymi OFE zarządzają, a z drugiej strony na potrzeby właśnie gwałtownie rozsypującej się tej zielonej wyspy. Mówię to oczywiście z przekąsem i z ironią, o której tyle słyszeliśmy z ust Rostowskiego czy Tuska. Szuka się na gwałt pieniędzy, nawet po te pieniądze odłożone na tych indywidualnych kontach. Rostowski dzisiaj wyciąga swoją rękę, bo ja nie chciałbym radiosłuchaczy straszyć, bo to nie jest jakby naszym celem, tylko bo każdy z nas, kto żyje w tym państwie i obserwuje i ma świadomość tego, co się dzieje, ma też świadomość tego, w jakim stanie po 7 latach rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej jest Polska w tym wymiarze ekonomicznym, społecznym, gospodarczym, demografii, ale również na rynku pracy. No, gwałtownie rosnące bezrobocie, sięgające w niektórych powiatach już 30-40%, to jest dramat nas wszystkich, tylko my to wiemy. I jak gdyby no trudno przekonywać już przekonanych, że pod rządami tych polityków dzieje się źle, tylko pytanie pozostaje no, na Boga co robić, bo przecież my nie możemy zaprzepaścić dziedzictwa pokoleń, nie możemy oddać Polski w ręce, nie wiem, Sikorskiego, Budzanowskiego czy Tuska.
No właśnie, panie pośle, jaką alternatywę dla tego, co dzisiaj jest, a jak jest, no to każdy może zobaczyć, ma Prawo i Sprawiedliwość, gdyby przejęło władzę w Polsce?
Jedyną alternatywą w tej chwili to jest jak gdyby pobudzenie przede wszystkim tych z Polaków, którzy się jak nie angażują w życie społeczne i polityczne, i prośba codzienna praktycznie, aby przy okazji najbliższych wyborów się zmobilizowali, do tych wyborów poszli. Natomiast w tym wymiarze merytorycznym Prawo i Sprawiedliwość jest rzeczywiście partią, która z jednej strony diagnozuje ten stan naszego państwa, jaki jest w tej chwili. Nie jest on stanem, mówimy to uczciwie Polakom, stanem dobrym, a wręcz przeciwnie. Mówimy, że jest stanem w wielu wymiarach wręcz tragicznym. Ale mówimy też, że jest alternatywa wobec tych rządów, że praktycznie w każdym z tych wymiarów, czy to jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czy to jeżeli chodzi o politykę dotyczącą naszego bezpieczeństwa energetycznego, w tym również tego, o czym była mowa na początku tej naszej rozmowy, czyli kwestii wzajemnych stosunków z Rosją, czy z innymi państwami z tej części Europy i świata. Jesteśmy przygotowani do przejęcia władzy. Jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie i bardzo mocno. Otóż straszy się Polaków, straszy się opinię publiczną takim oto stwierdzeniem, że no, gdy tylko PiS przejmie władzę, gdy Jarosław Kaczyński przejmie władzę, to natychmiast zostanie wypowiedziana wojna z Rosją i będzie awantura, będzie ten. Otóż są to świadome działania mające na celu tylko i wyłącznie przestraszenie Polaków i przestraszenie opinii publicznej. Żadnej wojny nie będzie. Jesteśmy dużym 40-milionowym państwem w środku Europy. Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy w końcu członkiem Unii Europejskiej i również z Rosją, z tym wielkim sąsiadem, z jakim historia, los, Pan Bóg zdecydował, że musimy żyć, można ułożyć sobie stosunki partnerskie i takie, z których będziemy czerpać obopólne korzyści. Taką politykę prowadził Lech Kaczyński, taką politykę prowadził Jarosław Kaczyński. I my wiemy, że Rosja, jeżeli z kimkolwiek się liczy, to z tym, kto potrafi sam siebie szanować. Dlatego uważamy, że w momencie przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy, pierwsze, co należy we wzajemnych stosunkach polsko-rosyjskich uczynić, to przywrócić elementarną zasadę wzajemnego szacunku i wzajemnego partnerstwa. Nie może być tak, żeby premier polskiego rządu dowiadywał się od dziennikarzy, że podlegli mu urzędnicy ze spółki, którą nadzoruje minister skarbu, ponad jego głową i jego informacją podpisują z Rosjanami porozumienie. Nie może być tak, żeby minister finansów stawał na konferencji prasowej, wmawiał Polakom, że Polska jest zieloną wyspą, przedstawiał założenia do budżetu zupełnie oderwane od rzeczywistości, a później po 2 czy 3 miesiącach na gwałt szukał pieniędzy w kieszeni najuboższych na pokrycie tej dziury budżetowej. Jeżeli ojciec pyta o konkrety, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, to mówimy, że trzeba przywrócić również elementarną zasadę solidarności w ponoszeniu kosztów bieżącego utrzymania państwa. Nie może być tak, że ta władza, którą mamy dzisiaj, sięga tylko i wyłącznie do kieszeni i portfeli najuboższych i próbuje łatać tę dziurę budżetową i system finansów publicznych z pieniędzy emerytów, rencistów, osób bezrobotnych, na przykład poprzez podniesienie podatku VAT, bo tak to zostało uczynione. A z drugiej strony rozdaje swoim kolegom stanowiska i apanarze, tak jak w wypadku prezesa grupy PKP, który ze stanowiska dyrektorskiego przeszedł na stanowisko menadżerskie i zarabia dzisiaj miesięcznie, i nie jest to żadna pomyłka, drogi ojcze ani szanowni radiosłuchacze, 100 tysięcy złotych miesięcznie, a podatków od tego odprowadza 19%, bo nawet w tej skali progresywnej nie jest objęty, bo jest objęty, rzekomo prowadzi działalność gospodarczą. I my mówimy, z chwilą przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy, pierwsze co uczynimy, to opodatkujemy tych różnych menadżerów i maherów od wirtualnego obrotu pieniędzmi normalnymi stawkami podatku progresywnego. Niech płacą od swoich dochodów, jeżeli takie kontrakty z nimi zostały podpisane, nie 19%, a 32%. Tak samo mówimy, że opodatkujemy sklepy wielkopowierzchniowe, opodatkujemy banki, a nie będziemy sięgać do kieszeni najuboższych. Jeżeli ojciec pyta, jakie są nasze pomysły, to na przykład jeżeli chodzi o służbę zdrowia, mówimy, że wrócimy do budżetowego finansowania służby zdrowia. Zdrowie nie może być towarem. Lekarz nie może kierować się zyskiem, szpitale nie mogą kierować się zyskiem. Nie będziemy wywoływać tematów zastępczych ani kierować setek milionów złotych do kieszeni różnego rodzaju prywatnych klinik, na przykład zajmujących się in vitro, tak jak ma to miejsce w tej chwili z zapowiedzi ministra Arłukowicza. 250 milionów złotych ta ekipa w najbliższych latach przeznaczy na metodę in vitro. Natomiast na przykład matki, które urodziły w pierwszym kwartale roku 2013 dzieciaki, te dzieciaki już są na świecie, nie będą objęte tym wydłużonym urlopem macierzyńskim czy rodzicielskim, jak to teraz politycy Platformy Obywatelskiej mówią, bo Graś mówi, że i Rostowski mówi, bo nie ma na to pieniędzy, a to by kosztowało 500 milionów złotych, czyli tak 250 milionów złotych po to, żeby nabijać kapsę klinikom, które zajmują się metodą in vitro, a dla matek, które już dzieci urodziły, tych pieniędzy nie ma. My jesteśmy zasobnym i bogatym krajem i wystarczyłoby pozatykać tylko te dziury w tym budżecie, z którego te pieniądze, i to nie, że w sposób niekontrolowany, bo one wypływają w sposób bardzo kontrolowany i świadomy. Przykład, proszę bardzo, 1 300 000 złotych nagród dla kolegów chłopaków Drzewickiego za wybudowane buble i stadiony narodowe. Ponad 31 miliardów euro w poprzedniej perspektywy zostało już wydatkowane. Pobudowano jakieś rachityczne odcinki wyrobów autostradopodobnych czy dróg szybkiego ruchu. Tylko fenomen polega na tym, że te miliardy z jednej strony wypłynęły, a z drugiej strony pobankrutowały firmy przedsiębiorców, którym za te prace, które wykonali, nie zapłacono.
No ale czytałem, panie pośle, że bliscy znajomi, nawet bardzo bliscy znajomi Drzewieckiego, to są bardzo ubodzy ludzie, że nawet za granicą futra kradną, więc...
No tak, żeby to futra było, ojcze, okazuje się, że zwykłe szmaty, na które każdego byłoby stać, no ale to tak już jest, ojcze, No takie szmądactwo później skutkuje tym, że tylko się wstydzić, ale dajmy spokój tym nieszczęśnikom, bo rzecz idzie o sprawy no niezwykle istotne. Po prostu postępuje złodziejstwo na niewyobrażalną skalę. Jest to złodziejstwo bardzo świadome, bardzo konsekwentne, i to, że dzisiaj Tusk staje i rozdziawia za przeproszeniem gębę i mówi, że nic nie wie, i to samo jego ministrowie, to jest jedna wielka gra. Bo w mojej ocenie i w moim przekonaniu oni bardzo dobrze wiedzą, o co grają, tylko odpowiedź na to pytanie oznaczałoby, że trzeba by postawić pytanie. Głupota czy zdrada? Ja w głupotę tych ludzi nie wierzę, bo sądząc po tym, jak te pieniądze rzeczywiście wypływają i gdzie trafiają, wszystko można o nich powiedzieć, ale nie to, że są głupcami. I dlatego najwyższy czas tych ludzi, którzy w sposób oczywisty Polsce szkodzą, wywołując tematy zastępcze, wywołując różnego rodzaju awantury, spuszczając z medialnej smyczy różnego rodzaju ratlerki, które ujadają, atakując wszelkie możliwe autorytety, jakie jeszcze w naszym państwie funkcjonują, w tym również Kościół i hierarchów kościelnych, atakując tych, którzy rzeczywiście dla tej władzy są groźni, bo mówią im w oczy prawdę. Tak jak miało to miejsce chociażby z tym oszczerczym atakiem na jego ekscelencję księdza arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia w Gdańsku. Czy czemu to ma służyć, ojcze, jak nie temu, aby odwracać uwagę opinii publicznej z jednej strony od tego, co w naszym państwie pod rządami tych polityków, tych konkretnych ludzi się dzieje, a z drugiej strony, aby odwracać uwagę opinii publicznej, że następuje tutaj demontaż naszego państwa i następuje tutaj tak naprawdę złodziejstwo, z jakim nie mieliśmy do czynienia po 89 roku.
Panie pośle, zbliża się 10 kwietnia, to już za 5 dni i również uroczystości upamiętniające tragedię smoleńską. Pan premier z rana złoży kwiaty na Powązkach i zmyka do Nigerii. Powiedział, bo wreszcie się dowiedzieliśmy, co będzie robił w Nigerii. Jestem ponad 5 lat premierem i nigdy nie na kontynencie afrykańskim wizyty nie składałem, powiedział pan premier. Tam ma spotkać się między innymi z przedsiębiorcami, więc pewnie będzie zachęcał do inwestowania przez Nigerczyków w Polsce. Czy pana jakby zaskakuje to, że 10 kwietnia premier akurat będzie, jak mówi, nadganiał zaległości związane z kontynentem afrykańskim?
To są dwa wymiary. Jeden wymiar ten taki bardzo symboliczny i to jest bardzo świadomy i celowy zabieg ze strony Tuska, ja sądzę, podszypnięty mu przez jego doradców wizerunkowych, aby poprzez tę właśnie rejteradę, mówiąc wprost, ucieczkę z Polski, dać z jednej strony sygnał, że mnie ta katastrofa smoleńska obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ja w tym czasie sobie jestem w Afryce, no bo od 5 lat nigdy tam nie byłem, więc najwyższy czas, żeby sobie do Afryki pojechać. Czyli pokazuje, że tutaj, prawda, niech się coś tam dzieje, a katastrofa smoleńska to nie mój problem, nie moja sprawa. No, abstrahując od niesamowitej małostkowości takiej postawy, tym bardziej, że w mojej ocenie i w moim przekonaniu i w moim odczuciu nikt lepiej od samego Tuska, Sikorskiego, Millera, Arabskiego nie wie, ile sami mają za uszami, jaką odpowiedzialność, to nie tylko w tym wymiarze moralnym i politycznym, za tę katastrofę ponoszą. I to uwierające sumienie jest też jednym z elementów i powodów, że Tusk rzeczywiście 10 kwietnia z Polski czmycha. I to, co od początku było czynione, czyli próba zamiecienia i zgaszenia tych emocji, czego obrazowym wręcz przykładem było polewanie jeszcze palących się zniczy na krakowskim przedmieściu przez służby podległe Hannie Gronkiewicz-Waltz, czy wyrzucanie kwiatów, czy zniczy jeszcze płonących do worków na śmieci. Tak ta ekipa potraktowała tę tragedię i te emocje, piękne emocje, które ta tragedia w sercach i postawach Polaków wzbudziła, jak obrazowo powiedział jeden z polityków dalekich od Prawa i Sprawiedliwości, że ta władza i ten rząd traktuje tę tragedię jak włamanie do garażu na Pradze. I dla Tuska każdy pretekst, żeby o Smoleńsku nie mówić, albo żeby wywoływać różnego rodzaju właśnie awantury poprzez wrzucanie czy rozniecanie zupełnie irracjonalnych strachów o rzekomej wojnie, która tutaj w Polsce wybuchnie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę.
No, bo już, panie pośle, Gazeta Wyborcza Niezawodna w takich sytuacjach zaczyna ujadać, no między innymi w wywiadzie z panem Braunem, Juliuszem Braunem, prezesem telewizji.
Panie redaktor Kublik z no, taką wręcz niewyobrażalną agresją atakuje prezesa telewizji publicznej za to, że ośmiela się pokazywać filmy, które poddawałyby wątpliwość oficjalną, kłamliwą, a żeby powiedzieć wprost, po prostu garstwa rosyjskie, później w dużej mierze powielone przez zespół Jerzego Millera. Więc ta władza i ci, którzy tę władzę wspierają, i tu rzeczywiście wspomniana Gazeta Wyborcza na czele, jest już w stanie nawet ukuć pojęcia o sekcie smoleńskiej, o kłamstwie smoleńskim i to, że
o rytuałach smoleńskich.
O rytuałach smoleńskich, tak, więc te setki tysięcy Polaków, które po tej tragedii na krakowskim przedmieściu modliły się za ofiary tej niewyobrażalnej tragedii. Ci wszyscy ludzie, ci harcerze, przedstawiciele wszystkich miast i miasteczek z Polski, którzy przyjechali oddać hołd głowie państwa i prezydenta, dzisiaj wedle Gazety Wyborczej są przedstawicielami sekty smoleńskiej, bo o tę pamięć się upominali, więc
A inny pan z tej samej gazety życzy Polakom, którzy czekają na wiosnę, żeby 10 kwietnia sypnęło śniegiem, bo i może druty pozrywa, elektryczności nie będzie i nie będzie można obejrzeć tego filmu.
Bo ojcze, bo oni się boją prawdy i te marginalne, ujadające środowiska, czy to te skupione wokół Gazety Wyborczej, czy ci, którzy dzisiaj za tę tragedię zostali nagrodzeni gwiazdką generalską, jak były szef Biura Ochrony Rządu, który w mojej ocenie powinien zostać zdegradowany do poziomu szeregowca, nawet na szeregowca nie zasługuje. Jak ministrowie tego rządu odpowiedzialni za chaos i kompromitację 10 kwietnia wysyłani dzisiaj do ważnych stolic na ambasadorów. Chciałby się powiedzieć, krukowi oka nie wykole. Oni robią wszystko, aby poprzez właśnie wzbudzenie takiej atmosfery zawołować te uroczystości. Najlepiej dla nich byłoby, żeby rzeczywiście nastąpiła tu jakaś katastrofa, kataklizm. Są w stanie nawet szyszyć w Polsce paraliżu energetycznego, byle tylko do tych uroczystości nie doszło, bo boją się tych emocji. Boją się tej pięknej postawy, jaką Polacy zaprezentowali w ostatnim dwudziestoleciu dwukrotnie. Po raz pierwszy wtedy, kiedy umierał i umarł wielki Polak, najwybitniejszy Polak strzały w naszych dziejach, to jest Jan Paweł II, a po raz drugi wtedy, kiedy spontanicznie setki tysięcy Polaków zgromadziło się na krakowskim przedmieściu, aby oddać hołd prezydentowi tym wszystkim, którzy zginęli. Dlatego nie, pamiętając o nich, mając w pamięci te piękne, wzruszające chwile, chcemy być również 5 kwietnia i chciałbym z całego serca podziękować zarówno Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, że przez te ostatnie 3 lata, że tuż po tej katastrofie smoleńskiej tak pięknie i tak wzruszająco niejednokrotnie tych Polakach, którzy tam w Smoleńsku oddali swoje życie, najwybitniejszych przedstawicieli narodu polskiego, stawali, że stawaliście, drogi ojcze, u boku samotnej, pozostawionej przez państwo wdowy po pierwszym pilocie Rzeczpospolitej, pierwszym pilocie wykształconym nie na moskiewskich wojskowych uczelniach, ale tym pilocie, który polskie lotnictwo wprowadzał do Paktu Północnoatlantyckiego, panu generale Błasiku. Bo kiedy pani generałowa Błasikowa była szargana, kiedy pamięć o generale Błasiku była szargana, to wtedy właśnie Telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik u boku pani generałowej Błasikowej stały. I za to, że również o tej kolejnej już rocznicy media mówiąc w dużym uproszczeniu, toruńskie tak pięknie piszą i mówią,
Jak będą wyglądały te uroczystości, powiedzmy jeszcze na koniec, panie pośle?
O godzinie ósmej, jak co miesiąc msza święta w kościele seminaryjnym. Następnie przejdziemy pod Pałac Prezydencki, gdzie w godzinę tej tragedii włączona syrena, apel poległych, przywołanie nazwisk wszystkich, którzy pod Smoleńskiem zginęli, następnie modlitwa, złożenie kwiatów. Później pojedziemy na groby tych wszystkich, którzy pochowani są w Warszawie. Nasi przedstawiciele będą na grobach naszych przyjaciół w całej Polsce. Następnie między godziną 11 a 12, kiedy to będzie Anioł Pański, na scenie, która będzie postawiona przed Pałacem Prezydenckim, będą trwały prezentacje filmów, występy artystyczne. Po 12 Anioł Pański. Następnie o godzinie 14 posiedzenie zespołu pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza w Sejmie. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji tych wszystkich, którzy pod Smoleńskiem zginęli. Następnie po 15 koncert młodych filharmoników, młodych artystów, którzy wykonają specjalnie napisany dla tej tragedii utwór Tryptyk Smoleński. Po około godziny 16 przewidujemy wystąpienie brata świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czyli pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Następnie prezentacja filmu Joanny Lichockiej Prezydent, pierwszego filmu dokumentalnego poświęconego postaci tej wybitnej postaci, jaką był świętej pamięci pan prezydent profesor Lech Kaczyński, bo w państwie Donalda Tuska nie ma miejsca na pomnik dla pana prezydenta i również w mediach publicznych rządzonych dzisiaj przez Platformę Obywatelską nie ma miejsca na dokument o tej wybitnej postaci w dziejach naszego ostatniego dwudziestolecia. Później o godzinie 18.30 koncert muzyki wybitnego kompozytora Michała Lorenca w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana tuż przed mszą świętą i o 19.00 jak co miesiąc msza święta w Bazylice w Archikatedrze Świętego Jana. Po mszy świętej przemarsz modlitewny na krakowskiej przedmieście, gdzie przed Pałacem Prezydenckim głos zabierze ponownie brat świętej pamięci pana prezydenta Jarosław Kaczyński, ale również myślę, że przedstawiciele innych rodzin, apel jasnogórski, modlitwa i zakończymy tę uroczystość. Już dzisiaj z całego serca chciałbym podziękować wszystkim, którzy na te uroczystości się wybierają. Chciałbym podziękować wszystkim środowiskom, które w organizację tych wyjazdów i tych uroczystości się angażują, rodzinom Radia Maryja w całej Polsce, bo wiem przez kontakty z moimi kolegami parlamentarzystami, że takie kontakty są, że ludzie chcą przyjechać. Dziękuję przedstawicielom również klubów Gazety Polskiej, wszystkim, którzy chcą w te uroczystości się włączać i być na krakowskim przedmieściu. I bardzo proszę, aby wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy mają taką potrzebę serca, aby tego 10 kwietnia objąć swoją modlitwą, swoim wspomnieniem tych, którzy polegli, żeby nie wystraszyli się tego jazgotu Gazety Wyborczej, żeby nie wystraszyli się tego jazgotu, który w różnych mediach pewno się pojawi i żeby przyszli na krakowskie przedmieście. Tam nie będzie żadnych awantur, tam będzie modlitwa, zaduma i tam będzie tylko i wyłącznie próba odtworzenia tych pięknych emocji, tych pięknych chwil, które towarzyszyły nam w parę godzin po tej katastrofie na krakowskim przedmieściu. I bądźmy wszyscy razem i pokażmy tym, którzy boją się prawdy o Smoleńsku, że żaden jazgot, żaden atak nas od tego nie odwiedzie i będziemy upominać się o pamięć i dobre imię również polskich pilotów, którzy tym załganym raportem Anodiny, później powielonym przez różnego rodzaju specjalistów, tak zwanych ekspertów lotniczych, byli dezawuowani. Pokażmy rodzinom, którzy w sposób tak traumatyczny przez te wszystkie ostatnie miesiące i lata byli doświadczani tą agresją i obojętnością państwa polskiego, że Polacy to piękny i dumny naród i o dumę i dobre imię prezydenta, generałów, wszystkich dowódców sił zbrojnych, którzy tam pod Smoleńskim zginęli i tych wszystkich, którzy panu prezydentowi w tej podróży towarzyszyli, potrafią się upomnieć, że nie spoczniemy, dopóki prawda o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia nad lotniskiem smoleńskim, nie zostanie opinii nie tylko w Polsce, ale opinii międzynarodowej pokazana.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Joachim Brudziński był naszym gościem i do zobaczenia 10 kwietnia na krakowskim.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże i do zobaczenia 10 kwietnia.
Z Panem Bogiem.